Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam ponownie panią Małgorzatę Hachaj. Pani Małgorzata zajmuje się komunikacją międzykulturową, a problemów jest bardzo dużo. Jest pani też mediatorem sądowym. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o polskiej szkole, która boryka się z trudnościami wynikającymi z emigracji i z migracji, czyli z klasami mieszanymi. Państwo przygotowali taki pilotaż dla szkół podstawowych, który miał pomóc nauczycielom odnaleźć się w tej nowej sytuacji, ale też dość nowym i niestety smutnym zjawiskiem są porwania dzieci. Dzieci, które rodzą się z małżeństw mieszanych, z małżeństw binarnych. Czy rzeczywiście jest to problem i problem narastający?
Tak, jest to problem, gdyż dynamicznie zmienia się struktura społeczna wynikająca ze zwiększającej się mobilności ludzi. Rodziny zmieniają się, zmienia się ich funkcjonowanie. Niemieccy socjologowie mówią o takim terminie rodzina światowa. Kiedyś rodzina była definiowana przez pryzmat miejsca. Było to gospodarstwo domowe, jakieś miasto, kraj. Teraz przez to, że ludzie więcej podróżują, nawiązują związki między osobami z różnych krajów, między kultur, wchodzą w te związki, zakładają rodziny, ta cała struktura się zmienia. Tutaj właściwie przypomina mi się taki przykład rodziny, którą poznałam na Islandii. On był Islandczykiem, ona była Wenezuelką, której mama była Włoszką. Pierwsze ich dziecko urodziło się na Islandii, później wyemigrowali do Australii, tam urodziło się drugie dziecko. Następnie przenieśli się do Norwegii, gdzie urodziło się trzecie dziecko. Więc ta rodzina funkcjonowała w kilku kulturach, w kilku systemach prawnych, w takim totalnym miszmaszu kulturowym. I proszę sobie wyobrazić takie kwestie, jak na przykład jaki obchodzić dzień babci, kiedy dzieci wysyłać na ferie, jakim kalendarzem się sugerować, wenezuelskim, włoskim, islandzkim czy norweskim. Kiedy taka rodzina się rozstaje, pojawia się szereg problemów. Problemów na gruncie prawa, na gruncie różnych kulturowych rozwiązań, które są podejmowane przez osoby wynikające z ich backgroundu kulturowego. Tutaj właśnie jest rola dla mediatora transgranicznego. To jest osoba, która musi rozumieć dynamikę życia takiej rodziny, ich problemy, to z czego te problemy wynikają i żeby mogła skutecznie pomóc rozwiązać taki konflikt rodzinny. Pytała pani, czy jest to problem narastający? Tak, bo spójrzmy na statystyki. MIG, czyli taka berlińska organizacja zajmująca się mediacjami transgranicznymi, jedna z największych w Europie, podaje, że rocznie w Europie zawieranych jest 350 tysięcy małżeństw międzynarodowych. W samej Unii 20% dzieci, nowonarodzonych dzieci co roku, to co dzieci pochodzące od mamy, która nie zamieszkuje etnicznie tego kraju, w którym dziecko przyszło na świat. W Niemczech i Wielkiej Brytanii, w których na tych krajach skupiam się w moim projekcie, takich urodzeń jest blisko 30%. Czyli spójrzmy, to jest 1/3 rodzących się dzieci, to są dzieci pochodzące z tak zwanych rodzin światowych. Tutaj też smutna statystyka, 170 tysięcy rozwodów małżeństw międzynarodowych rocznie w Unii, czyli połowa. Jeżeli chodzi o Niemcy, rozwodzi się co trzecie małżeństwo. W Niemczech zamieszkuje 1,5 miliona Polaków. W Wielkiej Brytanii rozwodzi się co drugie małżeństwo. Tam mamy prawie milion naszych rodaków. Więc skala zjawiska rośnie i będzie rosła, gdyż ludzie będą jeszcze bardziej migrować. Mamy ku temu możliwości i wcale się nie dzieje, że ludzie z nich korzystają. Wszyscy znamy te szacunki, że po akcesji Polski do Unii Europejskiej około 2,5 miliona Polaków wyjechało za granicę. Były to osoby najczęściej młode, mobilne, stojące przed decyzją o założeniu rodziny. I w większości tych przypadków te osoby zakładały związki z osobami pochodzącymi z innych kultur. Tak, dlatego to zjawisko jest coraz szersze w Europie.
Taka odmienność dla wielu ludzi jest bardzo pociągająca. To właściwie może też działać na początku, przynajmniej jako pewnego rodzaju afrodyzjak.
Ta odmienność kulturowa fascynuje, ona wprowadza taki ciekawy element do związku, ale kiedy rodzą się dzieci i pary stają przed takimi pytaniami, jaka jest rola kobiety i mężczyzny w związku, jak wychować dziecko, w jakiej religii, jak je żywić, jakie wartości, normy mu wpajać, dochodzi do bardzo wielu konfliktów i sporo z tych związków niestety się rozpada. Osoba, która jest w takim konflikcie, często jej pierwszym odruchem jest chęć powrotu do domu, do sytuacji, którą zna, do kultury, którą rozumie, do rodziny. I często to się kończy tak, że po prostu zabiera dziecko i wyjeżdża do drugiego kraju.
Ale to jest taki rodzaj rzeczywiście porwania? Jak to wygląda? Bo tak sobie wyobrażam trochę jak na filmie sensacyjnym, że dziecko stoi pod szkołą, przyjeżdża tata czy mama i zabiera to dziecko i przekracza granicę, a rodzic, który ma prawną opiekę, czy zdecydował się opiekować dzieckiem, po prostu zostaje bezradny. Mhm. To ma takie znamiona, czy to się dzieje trochę inaczej, trochę w bardziej cywilizowany sposób?
Pani, co to się dzieje w bardzo różny sposób. Od takich sytuacji, o których pani teraz powiedziała, po takie bardziej cywilizowane, kiedy dziecku mówi się, że jedzie jedzie na wakacje do Polski, a później już z tej Polski nie wraca do kraju, w którym wyrastało, w którym ma przyjaciół, szkołę, swój pokój i tatę albo mamę, bo tutaj nie chodzi tylko o porwanie z punktu widzenia kobiet, ale równie dobrze mężczyźni tak samo zachowują się. Tutaj nie ma żadnych różnic, jeśli chodzi o płeć. Niezależnie od tego, jak to przebiega, to dla dziecka zawsze jest to niesamowita trauma.
Znaczy sam rozpad rodziny już jest traumą, a sytuacja, w której dziecko zostaje jakoś przymuszone do ucieczki wraz z rodzicem czy z opiekunem, no to jest trauma podwójna.
Dokładnie, bo ono traci nie tyle swoje poczucie bezpieczeństwa wynikające z jedności rodziny, co traci też, jak powiedziałam wcześniej, całe swoje otoczenie, które zna i zostaje wywiezione do innego kraju, do innej kultury, spotyka się z zupełnie inną sytuacją, inną szkołą, innym pokojem. To jest bardzo traumatyzujące dla dziecka. Rodzice często nie zdają sobie sprawy, jak wielką krzywdę wyrządzają dzieciom na fali właśnie tych emocji związanych z konfliktem rodzinnym.
A migracja z jakich obszarów jest najczęstszym problemem? Które małżeństwa się rozpadają? Bo wyobrażać sobie można, że w ramach Unii Europejskiej no jednak jesteśmy trochę podobni, czy dość podobni. Te kultury południowe, może nie wiem, Grecy, jakieś kraje arabskie, no tu widzę olbrzymi konflikt. Natomiast w obrębie Europy...
Tak jak pani powiedziała, kiedy mówimy na przykład o takich krajach jak Wielka Brytania i Niemcy, to tak naprawdę tam jest taki tygiel kulturowy, że to, że ktoś związał się z obywatelem Niemiec, naprawdę nie oznacza, że to jest osoba, która reprezentuje tak zwaną niemiecką kulturę. To są często osoby o zupełnie innych korzeniach kulturowych. I tutaj ta różnorodność kulturowa daje naprawdę szerokie pole do popisu do różnych związków.
No więc właśnie. Na czym miałaby polegać rola takiego mediatora transgranicznego? To jest mediator, który miałby co pomagać rozwiązać ten problem, całą sytuację, zaopiekować się rodziną?
W Polsce niestety jest bardzo niska świadomość społeczna roli, jaką może pełnić mediator, w jaki sposób może pomóc w konflikcie rodzinnym, a może pomóc na wielu płaszczyznach, ja zaraz o nich opowiem. Niestety największym problemem jest przeświadczenie Polaków, że takim najlepszym sposobem na rozwiązanie konfliktu jest proces sądowy. On najczęściej jest bardzo długotrwały, kosztowny i przede wszystkim psychicznie wykańczający i strony procesu rodziców, dzieci, jak i dalszą rodzinę, ich przyjaciół, znajomych. Wszyscy, którzy mają do czynienia z taką sytuacją w swoim życiu, myślę, że mogą to potwierdzić. Uważam, że jest to najgorsza możliwość, na którą mogą się zdecydować osoby będące w konflikcie. Proces mediacji jest alternatywną koncepcją rozwiązywania sporów rodzinnych. Przede wszystkim mediacja jest dużo krótsza. Średni proces mediacyjny trwa około 3 miesięcy. Rozwód w polskich warunkach to jest teraz średnio jest mniej więcej 2-4 lata, ale wszyscy wiemy, że te terminy się wydłużają. Rozwód transgraniczny ze względu na bardziej złożoną problematykę trwa od 5 do 8 lat. Większość moich znajomych uwikłana w tego typu procesy już przekroczyła 10 rok, no niestety, procesu sądowego. Czyli mamy tutaj oszczędność bardzo cennego czasu, oszczędność pieniędzy, ale tak najważniejsze, chciałam to podkreślić, to jest zaoszczędzenie skutków psychologicznych konfliktu sobie i dzieciom. Rolą mediatora rodzinnego jest to, aby w bezstronny, poufny i neutralny sposób pomóc rodzicom samodzielnie wypracować rozwiązanie. Takie rozwiązanie, które zadowoliłoby ich oboje i było zorientowane przede wszystkim na dobro dziecka. Dlaczego takie rozwiązanie jest skuteczniejsze? Gdyż to, że jest wypracowane przez strony samodzielnie, gwarantuje dużo wyższą wykonalność ustaleń ugody mediacyjnej, jeżeli oczywiście do niej dojdzie, gdyż to strony są autorami porozumienia, dzięki czemu lepiej zaspokaja ono ich potrzeby, silniej zobowiązuje do przestrzegania ustaleń. Po prostu rodzice najlepiej wiedzą, najlepiej znają swoje potrzeby, znają potrzeby dziecka, oni są autorami porozumienia. Chętniej przestrzegamy porozumień, których sami stworzyliśmy, ale też, które lepiej pasują do naszej specyficznej sytuacji rodzinnej. Takie uregulowanie wzajemnych relacji też jest bardzo ważne, bo kiedy para przestaje być parą czy rodziną, rodzice nie przestają być rodzicami. Będą rodzicami jeszcze przez długie lata, będą spotykali się na ślubie swoich dzieci, pojawią się wnuki, będzie dużo okazji, żeby się spotkać i takie uregulowanie wzajemnych relacji jest w tym momencie bardzo ważne, żeby rodzina mogła w spokoju funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Psychologowie często potwierdzają, podkreślają, że nie sam rozwód jest najbardziej traumatycznym przeżyciem dla dziecka, ale ten cały konflikt ciągnący się długie lata, a później takie właśnie nieprzyjemne sytuacje, nawet po wielu latach po rozstaniu, właśnie chociażby na ślubie. Proszę sobie wyobrazić, jak takie dziecko się czuje, kiedy w najpiękniejszym dniu życia musi wybierać pomiędzy skłóconymi rodzicami. Właśnie w tym tkwi siła mediacji. Ona naprawia relacje, wygasza konflikt i powoduje to, że ludzie mogą po prostu normalnie, z szacunkiem, z godnością ze sobą rozmawiać i funkcjonować jako rodzice jeszcze przez wiele lat.
Dobrze, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tych kompetencjach międzykulturowych takiego mediatora, bo jak rozumiem, pani zresztą to cały czas podkreśla, że to jest też bardzo istotne, właściwie można by powiedzieć w pewnym sensie kluczowe dla całego procesu.
Bardzo ważne jest, żeby mediator transgraniczny posiadał takie kompetencje. Co to oznacza? Głębokie zrozumienie, że różnice między osobami pochodzącymi z odmiennych kultur, właśnie to jest nie tylko odmienny strój, obyczaje czy język, ale przede wszystkim bardzo głęboko ukryty inny system norm i wartości, które kierują decyzjami danego człowieka dotyczącymi zaspokojenia jego potrzeb społecznych. Takich jak poczucie bezpieczeństwa, poczucie szacunku, miłości. Wszyscy ludzie na świecie mamy te same potrzeby, ale mamy po prostu inny sposób ich zaspokajania. To są właśnie, to jest to clue różnic kulturowych. Przypomina mi się taki przykład mediacji, kiedy problemem było to, że chłopak, znaczy mąż, zabraniał swojej żonie wychodzić z domu. Ona pochodziła z Polski, a on pochodził z południowej, takiej bardzo silnie zdominowanej przez mężczyzn kultury. Dziewczyna odbierała to oczywiście jako ewidentny atak na jej wolność, buntowała się, dochodziło do wielu konfliktów, których niestety świadkami były dzieci. Podczas procesu mediacyjnego starałam się dojść do potrzeby, którą ten mężczyzna próbuje w ten sposób zaspokoić. I po sesji okazało się, że w kulturze tego mężczyzny bardzo ważne było zapewnienie bezpieczeństwa kobiecie. Niestety w tej kulturze zapewnienie bezpieczeństwa kobiecie wyraża się poprzez ograniczanie jej po prostu kontaktu ze światem zewnętrznym. Kiedy ona to zrozumiała, a on to wypowiedział, stworzyła się platforma do porozumienia. Można było wypracować takie rozwiązanie, które zaspokajałoby jego potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa kobiecie, a jej potrzebę wolności. Więc kiedy mediator zna te uwarunkowania kulturowo, dużo łatwiej mu przejść do sedna sprawy i wypracować porozumienie między stronami.
Czy takie osoby, które zajmują się już, bo rozumiem, że już są jakieś osoby przeszkolone, czy dopiero państwo zamierzają to zrobić, muszą mieć jakieś kompetencje pedagogiczne, psychologiczne, czy to też działa w sposób zintegrowany, czyli psycholodzy, pedagodzy biorą udział w takim procesie, czy tylko sam mediator?
Idealny model mediacji transgranicznej ma kilka założeń. Oczywiście jest to pewien ideał, do którego chcemy dążyć w naszym projekcie. Chętnie o nim opowiem, ale jestem realistką i wiem, że chociaż kiedy tylko kilka z ich założeń zostanie spełnionych, to i tak będzie sukces. Przede wszystkim w mediacjach transgranicznych ważne jest, aby jako mediator występowała para mediatorów, reprezentująca jakby ten świat kobiecy i świat męski, czyli mamy do czynienia z parą mediatorów kobietą i mężczyzną. Ideałem również byłoby, gdyby ci mediatorzy pochodzili z krajów pochodzenia stron mediacji, żeby dobrze rozumieli ich uwarunkowania kulturowe, tradycje, różne zwyczaje dotyczące funkcjonowania rodziny, wychowywania dzieci. Jeżeli jest to niemożliwe, tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo ważne jest takie głębokie zrozumienie dla różnic kulturowych, wiedza dotycząca różnych kultur. Nazywamy to kompetencjami międzykulturowymi mediatora. Kolejnym fantastycznym założeniem jest to, żeby w takim procesie mediacji brał udział też psycholog rodzinny. Mediator nie jest ani prawnikiem, ani psychologiem. Oczywiście musi posiadać wiedzę z tych obszarów, ale nie jest specjalistą. Czasami emocje sięgają zenitu i taka pomoc psychologa, który mógłby rozładować proces narastających emocji w czasie procesu mediacyjnego jest bardzo, bardzo pomocna. Ważna też jest obecność prawnika. Często strony przyprowadzają swoich prawników. To jest troszkę antagonizujące, bo zaczyna to przypominać salę sądową. My dbamy o to, żeby prawnik był zewnętrzny, żeby był neutralny, żeby strony miały do niego zaufanie, ale żeby znał uwarunkowania prawne dwóch krajów. Ale co ważniejsze, powinien znać też uwarunkowania kulturowe tego prawa. A co najważniejsze, to jak w danym kraju, w danej kulturze podchodzi się do przestrzegania prawa. Kiedy mamy już taki typowy, standardowy przykład, wręcz stereotypowy pary polsko-niemieckiej, generalnie w niemieckiej kulturze jest bardzo duży nacisk na przestrzeganie prawa. W polskiej, no wszyscy wiemy, jak to wygląda. I w tym momencie zręczny prawnik, zresztą mediator, musi tak skonstruować ugodę mediacyjną, żeby zawrzeć w niej takie elementy, które będą skutkowały przestrzeganiem tej ugody przez obie strony. Nawet jeżeli mają zupełnie inne podejście do przestrzegania prawa w swojej kulturze. To jest bardzo ważne właśnie dlatego, żeby ugoda miała przede wszystkim ten wymiar praktyczny, żeby mogła obowiązywać. Tutaj często się śmiejemy, że jeżeli chodzi o Niemców, że oni mają na przykład taki przepis, co zrobić, kiedy nie można zastosować żadnego innego przepisu. No taka kultura, też mediator transgraniczny musi rozumieć tego typu niuanse kulturowe.
Ja oczywiście nigdy nie miałam okazji uczestniczyć w takim procesie mediacji, ale widziałam sporo filmów dotyczących właśnie takich sytuacji i na przykład działające urzędy skandynawskie, które mogłyby się wydawać trochę opresyjne w stosunku do bohaterów tego dramatu, zwłaszcza dla Polaków. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście nasze urzędy i urzędy, no choćby właśnie wspomniane skandynawskie, czy niemieckie pracują na takich samych zasadach?
Bardzo ważna jest też sprawa, aby mediator transgraniczny wiedział, jak funkcjonują urzędy zajmujące się rodziną i dziećmi w poszczególnych krajach. Tutaj do nas docierają okrutne historie dzieci polskich zabieranych przez urzędy, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Norwegii, czy w Niemczech. Często rzeczywistość nie bywa tak dramatyczna. To również spowodowane jest po części różnicami międzykulturowymi. Po prostu w niektórych krajach inaczej postrzega się rolę urzędu, stopień, w który może zaingerować w życie rodziny. Polacy tego typu działania odbierają jako zamach na instytucje rodziny, reagują wrogo, wynikają z tego zupełnie niepotrzebne konflikty. I dobry mediator transgraniczny też powinien zdawać sobie z tego sprawę i powinien potrafić wytłumaczyć stronom, jak tak naprawdę rola urzędu wygląda w danym kraju, jakie są jego kompetencje, a jakich kompetencji nie posiada. To jest bardzo istotne.
No i też w określonym czasie, tak, który, jak powiedziałyśmy, tutaj ma ogromną rolę. Czy pani ma takie kompetencje, takiego mediatora transgranicznego?
Chciałabym tak o sobie powiedzieć.
A czy udało się pani uczestniczyć w jakiejś sprawie, mediować właśnie w takim małżeństwie mieszanym?
Tak, i to są trudne mediacje, ale uważam, że warto je podejmować. Dobry mediator powinien też być troszeczkę takim dobrym psychologiem, żeby potrafił tak rozmawiać ze stronami, żeby zwrócić uwagę na sedno sprawy, tak? Pozwolić im wyjść troszeczkę z emocji i skupić się na dobrze pojętym dobru dziecka.
No, cała inicjatywa wygląda bardzo dobrze, jest bardzo potrzebna, tak jak pani nas tutaj przekonuje. Czy coś pójdzie dalej za tym projektem?
Tak, mieliśmy taki plan i już go realizujemy od miesiąca. Stworzyłam grupę wsparcia dla osób, które doświadczyły w swoim życiu takiego porwania rodzicielskiego. Spotykamy się na razie raz w miesiącu. Mamy spotkania z prawnikami, z psychologami. Przede wszystkim nasze własne doświadczenia, bo też jestem osobą, która doświadczyła takiego porwania rodzicielskiego. Nasze własne doświadczenia są bardzo cenne. To, że możemy się wesprzeć, porozmawiać, podzielić doświadczeniem, jak również ta pomoc specjalistów, o której wspomniałam. Jesteśmy na etapie zakładania strony internetowej, strony facebookowej, więc na pewno będziemy się rozwijać, bo widzę, że potrzeba jest bardzo dużo tego typu właśnie działań, takiego wsparcia dla takich osób.
Bardzo dziękuję, trzymam kciuki za powodzenie, bo to niezwykle potrzebna funkcja, właściwie osoba mediatora międzykulturowego. Szkoda, że takie sytuacje mają miejsce, ale niestety tak wygląda nasz świat, tak się zmienia. Coraz więcej małżeństw mieszanych i coraz więcej problemów się rodzi, cierpią całe rodziny, ale przede wszystkim dzieci. Świetnie, że państwo się podjęli takiego zadania. Pani Małgorzata Hachaj, zajmująca się komunikacją międzykulturową i konfliktami z tego obszaru. Pani Małgorzata jest także mediatorem sądowym. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.